Hıdır hıdır hıdır.
Migawka, magazyn o fotografii.
Minęła godzina 10:00, witamy serdecznie w kolejnym wydaniu Migawki na antenie Radia Szczecin. Do 11:00 jesteśmy z Państwem. Jesteśmy też na stronie internetowej www.radioszczecin.pl/migawka. Tam oczywiście do obejrzenia kolejne zdjęcia po naszym ostatnim 51. plenerze fotograficznym Migawki. W zeszłą niedzielę żeśmy się spotkali, odwiedziliśmy Zamek Książąt Pomorskich. Jeszcze raz bardzo dziękujemy dyrekcji, jak i też oczywiście wszystkim ludziom zamku, którzy pomogli nam w naszym plenerze. Te fotografie są do oglądania, no i jest ich bardzo dużo. Artur Magdzie ze mną, członek Fotoklubu RP i Fotoklubu Szczecin. Ja nazywam się Andrzej Kutys. Arturze, no i chyba będziemy musieli wprowadzić rewolucję w omawianiu zdjęć.
Z jednej strony pozostaje się cieszyć, bo tej niedzieli pogoda dopisała, frekwencja plenerowiczów również. Miejsce szczególne, Zamek Książąt Pomorskich. Rzeczywiście zdjęć nadeszło bardzo dużo, no i podjęliśmy tą trudną decyzję, a zarazem jakże fotograficzną. No wszak fotografia jest to sztuka wyboru. Tak jak Państwo wybieracie 9 zdjęć spośród swoich wszystkich zrobionych na naszych plenerach, tak my postanowiliśmy wybrać 9 zdjęć z wszystkich i porozmawiać o nich w audycji.
Ciężko nam ta decyzja przyszła, bo my zapraszamy wszystkich niezależnie od sprzętu i od umiejętności i nie chcieliśmy tutaj wybierać, tworzyć jakichś takich rankingów, jak to się mówi, kto zrobił lepsze zdjęcie, kto zrobił gorsze.
Ja myślę, Andrzej, też, że przez 50 plenerów pokazaliśmy, że to nie jest wyścig, to nie jest żadna konkurencja. My tutaj nie tworzymy jakiegoś super konkursu, super komisji, która wybiera tylko i wyłącznie te najlepsze zdjęcia, żeby o nich rozmawiać w audycji. To jest raczej spotkanie fotografów, na którym no, każdy poddaje się pewnej próbie, bo taki plener jest taką próbą spostrzegawczości, próbą pojmowania estetyki, próbą wyszukania tematu, znalezienia takich kadrów, które ten temat wyczerpią. Tu wybraliśmy 9 zdjęć. Są one też bardzo fajnym przykładem tego, jak można potraktować taki temat, jaki mieliśmy okazję fotografować ostatniej niedzieli.
Po zakończeniu tej audycji ta galeria tych wybranych 9 ujęć będzie dołączona do audycji, tą, którą opublikujemy na naszej stronie radioszczecin.pl. Teraz specjalnie zachęcamy mimo wszystko do oglądania całej galerii, bo przecież zasady naszego pleneru się nie zmieniły. To, że my wybieramy te fotografie, to jeszcze o niczym nie świadczy. Także przejdźmy do zdjęcia Daniela Czerniawskiego. Wybraliśmy fotografię numer 3. To jest zdjęcie, które pokazuje duży dziedziniec Zamku Książąt Pomorskich. Na pierwszym planie mamy takie dyby, które służą często jako sceneria do fotografowania się na tle. Popularny gadżet w różnych miejscach turystycznych. No i później mamy ten na pierwszym planie te dyby i dalej w głąb idziemy, patrzymy. W dalszym planie mamy dziedziniec, wieżę zamku. Dlaczego wybrałeś właśnie to ujęcie, Arturze?
To ujęcie wybrałem z kilku powodów. Pierwszym takim powodem jest to, że gdy je ujrzałem, stwierdziłem, że wszyscy w tych dybach fotografują się nie w tą stronę. Wszak powinni się zachować odwrotnie i właśnie od tej strony fotografować, żeby w tle było widać przepiękną wieżę szczecińskiego zamku. Z drugiej strony fotograficznie jest to bardzo dobre ujęcie. Pierwszy plan, który jest no, po to, żeby ten drugi wyglądał ciekawiej. Do tego jeszcze takie słońce, które tutaj zagrało na tych deskach, jakieś takie bliki dało. Wygląda to ciekawiej, wygląda to inaczej.
Kolejne zdjęcie, które wybraliśmy z kolekcji, którą przysłał do nas pan Grzegorz Siwa. Zdecydowaliśmy się na fotografię numer 2, chociaż inne zdjęcia, które pan Grzegorz do nas przysłał, również są naprawdę interesujące. Tutaj mamy z kolei coś zupełnie innego. To jest detal, fragment ściany, takie załamanie się ściany, bo tam tych różnych wykuszy, portali, elementów architektonicznych jest naprawdę sporo. Tutaj właściwie, gdybyśmy nie wiedzieli, że to jest zamek, to trudno by było stwierdzić, cóż to właściwie jest. To jest taka bardziej forma graficzna, która gra odcieniami od białego wpadającego w taki niebieski, no i gra światłem, tak mi się przynajmniej wydaje.
Tak, tutaj sfotografowanie takich obłych kształtów ścian zamkowych, tych wszystkich łuków, takich zakamarków oświetlonych bardzo fajnym, ciepłym światłem, które tego dnia mieliśmy, no daje dość ciekawy rezultat. Zdjęcie aż prosi się o to, żeby było czarno-białe. No tutaj można powiedzieć, jest monochromatyczne, ten niebieski zafarb no nie jest stricte kolorem, który o czymś stanowi, tutaj bardziej no, ożywia tą fotografię. sytuację, ale uwagę zwróciło tutaj kadrowanie, bardzo staranne takie poprzecinanie zdjęcia z lewej, z prawej, z góry, z dołu. Jest to spójne, w mocnych punktach znajdujemy takie jasne rozświetlenia, które przyciągają wzrok i to buduje taką harmonijną fotografię, która potem dobrze się ogląda. Tam na zamku tych światłocieni było dużo, dużo więcej. O dziwo nie znaleźliśmy tak wiele zdjęć właśnie tych motywów spośród nadesłanych fotografii.
Przed nami fotografia numer 7 z kolekcji Magdy Wilczek. Na tej fotografii wahadło Foucault, które było u podnóży wieży, na którą żeśmy wchodzili, żeby robić zdjęcia z góry. Ta fotografia pani Magdy utrzymana zasadniczo w tonacji czarno-białej, ale to wahadło, rozmyte dodajmy, jest kolorowe, czyli to tworzy taki ciekawy efekt. Ostry drugi plan, czyli fragmenty wieży, klatki schodowej, a to ruszające się wahadło jest rozmyte, czyli odpowiednio dobrany czas, jak rozumiem też.
No z jednej strony sama technika fotograficzna, która pozwoliła pokazać ten ruch, bo to wahadło jest w bezustannym ruchu. Z drugiej strony jak gdyby oddało istotę rzeczy, czyli tego, co fotografujemy. Tam wiele osób próbowało robić zdjęcia, no i przy krótkich czasach wyglądało to tak, że to wahadło było wychylone albo w lewo, albo w prawo i tak stanowiło taki obraz, z którego ciężko coś wywnioskować. Tu oddaje to zdjęcie bardzo istotę sprawy, to usunięcie koloru z tła powoduje, że ono jeszcze bardziej wysuwa się na pierwszy plan i to zdjęcie po prostu ogląda się dobrze.
Po muzycznej przerwie wracamy do omawiania zdjęć z 51. pleneru fotograficznego Migawki. Jeżeli słuchają Państwo od początku audycji, to wiecie, że dokonaliśmy pewnej rewolucji, bo zawsze omawialiśmy po jednym zdjęciu z każdej kolekcji, z każdej galerii, która do nas przyszła. W tej chwili tych zdjęć jest tak dużo, że po prostu nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Zajęłoby to nam całą audycję i wydaje nam się, że nie byłoby to interesujące. Także zmieniamy tę zasadę, chociaż wiemy, że Państwo zawsze czekali na omówienie swojego zdjęcia, ale zasady pleneru się nie zmieniły. Niezmiennie zapraszamy bez względu na sprzęt i umiejętności. Wybrać zdjęcia musimy, no bo też i fotografia jest sztuką wyboru. 9 fotografii tak samo Państwo wybierają, wysyłając do nas. Kolejne ujęcie, które żeśmy wybrali, przysłała do nas pani Patrycja Orłowska, fotografia numer 5. No trudno powiedzieć fotografia, bo to nie jest jedno zdjęcie, to jest taki kolaż złożony z kilku ujęć. trudno mi to opisać Państwu, ale spróbuję. No to jest ujęcie z wnętrza zamku. Widzimy fragmenty okien, widzimy światło, cienie, też trochę tego widoku zamku z zewnątrz. Zwróciłeś uwagę na to zdjęcie, Arturze, powiedz mi dlaczego.
Z jednej strony zdjęcie tak naprawdę powstało w głowie pani Patrycji, bo jest to kolaż stworzony z kilku fotografii, aczkolwiek ogólny efekt, który osiągnęła, jest bardzo harmonijny. Te plany, okno, za oknem widać zamek, z drugiej strony na ścianie widać odbicia, które daje to okno oświetlone światłem zewnętrznym. Pozbieranie tych wszystkich motywów w jedną całość na fotografii wygląda akurat w tym przypadku bardzo dobrze. Takie połamane perspektywy, pozaginana troszkę rzeczywistość powoduje, że to zdjęcie oglądamy z zaciekawieniem, a to już jest bardzo dużo dla fotografii.
Kolejna fotografia pana Piotra Budzyńskiego. Wybraliśmy zdjęcie numer 6. To jak gdyby w nawiązaniu do tego, co jest na wielu innych fotografiach, czyli zabytki, jakie mogliśmy oglądać w salach Zamku Książąt Pomorskich, bo mogliśmy wejść. Tam były prezentowane różne przedmioty, nie wiem, rzeźby, obrazy. Tutaj mamy, no tak się zastanowiłem, czy to jest busola, zegar słoneczny, stary chronometr, przepraszam, nie ma tutaj tabliczki z podpisem, ja nie jestem aż tak dobry w historii, żeby stwierdzić z całą pewnością, natomiast niewątpliwie, Arturze, w tej fotografii ujęło nas chyba sposób pokazania, ja może wytłumaczę, to jest po prostu, no tak się wydaje, po prostu zdjęcie eksponatu, tak na wprost, ale głębia ostrości tutaj chyba zagrała.
Fotografia takich eksponatów muzealnych jest wbrew pozorom również dość szerokim działem, którym nie tak łatwo wykonać zdjęcie. Tu zwrócił uwagę dlatego, że jest bardzo starannie skadrowane, widać ten eksponat. Płytka głębia dodała ciekawości, jest tutaj in plus. Mamy jak gdyby taką chęć zajrzenia, przyjrzenia się szczegółom, zauważenia detali. To wszystko stwarza taką harmonijną całość. Ja myślę, że fajną rzeczą było też to, że mogliśmy z aparatami wejść na te wszystkie sale wystawiennicze, porobić te obiekty muzealne. To wspaniałe ćwiczenie i dziękujemy za to dyrekcji zamku.
Kolejna fotografia, jaką mamy przed sobą. Wybraliśmy zdjęcie pana Radosława Kaczyńskiego, ujęcie numer 1. O wieży już wspominałem. Tam była taka bardzo charakterystyczna, fajna klatka schodowa. No i tutaj trzeba powiedzieć, że pan Radosław wykazał się pewną odwagą, bo to z tego, co widzę, to jest z góry na dół. Ja, jako osoba, która ma trochę lęku wysokości, no już bym się bał tak wyjrzeć, przyznam ci szczerze, a tutaj tak na dół ta klatka tak fajnie pogięta.
Rzadko oglądana, bo zaskoczeniem dla mnie było to, że wielu plenerowiczów pierwszy raz było na wieży zamkowej i dzięki plenerowi Migawki mogło odwiedzić to bardzo interesujące miejsce. Tym bardziej, że zapowiada się remont i przez najbliższe 2 lata dostęp tam będzie no mocno utrudniony. Ta fotografia skadrowana no bardzo starannie, rzeczywiście troszkę karkołomnie to wygląda, bo gdy spojrzymy w dół, to tam ładnie parę pięter jest. Tutaj układa się to w taki piękny ślimak. To na fotografii ogląda się dobrze. Jeżeli mamy taki motyw ślimaka, pozwala to oglądać zdjęcie niejako po całości. Wzrok wędruje po fotografii i na tym płaskim kawałku papieru możemy zagospodarować praktycznie każdy zakątek.
Kolejne zdjęcie, które wybraliśmy. Przypominam, wybraliśmy 9 zdjęć z tych wszystkich, które Państwo do nas nadesłali. Wszak fotografia to sztuka wyboru, a my też chcemy, żeby Państwo do nas przysyłali 9 zdjęć. Robert Chmara, fotografia numer 2. Znowu rozmawiamy o fotografii przedmiotu z ekspozycji w jednej z zamkowych sal. Tym razem przedmiot był dosyć spory, bo to taka stojąca zbroja. Wiecie Państwo, jak one wyglądają, ale to nie jest cała zbroja, tylko jej fragment, a dokładnie rękawica. Czyli mamy tutaj fragment zbroi, jak gdyby to tak mniej więcej przy biodrach i tutaj tak jak ręka naturalnie, tak jak to możemy obejrzeć właśnie w tego typu eksponatach.
Na tym zdjęciu moją uwagę przede wszystkim zwróciła kolorystyka, taka ciepła, lekko stonowana, takie złoto-żółte kolory. Tło w takim brązie, taki kakao delikatnie rozświetla mrok. To wygląda bardzo estetycznie. Z jednej strony cała percepcja zdjęcia, cała percepcja tej fotografii pasuje do przedmiotu fotografii, a to wbrew pozorom bardzo ważne, bo często zdarza się tak, gdzie fotografujemy przedmiot zabytkowy w bardzo ostrym świetle, takim można powiedzieć technicznym i nie wygląda on wtedy tak, jak powinien. Nie zabiera nas w taką podróż do przeszłości. Tu wszystko pasuje. Z drugiej strony bardzo bardzo staranny kadr, wszystko w tym miejscu, gdzie powinno być.
Ja przypomnę tylko, że te wybrane zdjęcia będą dołączone do tego artykułu, w którym zazwyczaj Państwo odsłuchują audycji na stronie radioszczecin.pl/migawka. Oczywiście zachęcamy do tego, żeby obejrzeć sobie całą galerię i ocenić samemu. My wybraliśmy jakieś zdjęcia, ale mogą Państwo wybrać zupełnie inne. Sebastian Wojciechowski, fotografia numer 2, rzeźba, którą widzieliśmy na kilku fotografiach, natomiast tutaj chyba, Arturze, ta rzeźba zwraca uwagę na tło, bo rzeźbę mamy po prawej stronie, ale tło jest bardzo ciekawe, bo to nie jest na przykład biała zamkowa ściana pomieszczenia, tylko to jest na tle jakiegoś obrazu, bo widzimy właśnie taką kolorową plamę, widzimy jakąś tam scenkę za tym głównym, wydawałoby się, obiektem, czyli za tą fotografowaną figurą, rzeźbą.
No tutaj dobór tła, bardzo staranny, zabrał nas zupełnie inną opowieść, bo zwróć uwagę, zaczynamy oglądać zdjęcie od lewej strony. W naszym kręgu kulturowym jest to jak najbardziej normalne. Wzrok znajduje nieostrości, w sposób naturalny szuka czegoś ostrego, co by przykuło uwagę. Dochodzimy tutaj do figury tej Madonny, która w takiej pozie zatroskanej trzyma się ręką za głowę i od razu na myśl przywodzi, czymżeż ona się tak zmartwiła, i wzrok wraca do tych nieostrych obszarów i próbujemy tam szukać jakichś szczegółów, co mogłoby być powodem tego zafrapowania. To jest taka fotografia do oglądania. Wydawałoby się zabieg bardzo prosty, bo wyizolowane z otoczenia tylko dwa przedmioty, figura i obraz, a zabiera nas zupełnie inną opowieść.
I ostatnie, dziewiąte ujęcie, chociaż tutaj byśmy polecali Państwu całą galerię, jaką przysłał do nas pan Marek Grum. My wybraliśmy zdjęcie numer 1, ale to tutaj myślę, że które byśmy nie wybrali, to by się podobało. Ciekawa konwersja. Tu akurat na tej fotografii mamy fragment ogrodzenia, ile dobrze widzę. No ale tak to jest pokazane, że trudno się domyśleć, bo mamy to ogrodzenie gdzieś tam u góry kadru, a później jest długi cień, do tego jest konwersja, to nie jest taka zwykła czerni-biel, tutaj mamy jeszcze taki niebieskawo-zielonkawy zafarb, dużo gry światło-cieniem. Ciężko mi opowiedzieć o tym zdjęciu, najlepiej je zobaczyć na radioszczecin.pl/migawka oczywiście. Arturze, jak ty byś je ocenił właśnie pod względem fotograficznym?
Takie długie, wysmukłe cienie powodują, że zaraz próbujemy sobie to ustawić w przestrzeni, nadają trójwymiarowości fotografii. Konwersja tutaj wzmagająca jakoś zmysły, powodująca taki niepokój, no tu wszystko pasuje. I wbrew pozorom takich elementów na zamku mamy bardzo dużo. Wycięcie takiego kawałka rzeczywistości pozwala zabrać potem widzów zupełnie inną opowieść, niż by się wydawało, gdy na to patrzymy.
I tak oto zakończyliśmy oglądanie fotografii z 51. pleneru fotograficznego Migawki. Tylko 9 wybraliśmy, drodzy Państwo. Tłumaczyliśmy już to na początku audycji, dlaczego akurat tak, a nie inaczej. Muszą Państwo to zrozumieć, chociaż wiemy, że wiele osób właśnie czeka na te nasze omówienia, no ale zdjęć przychodzi coraz więcej, a my też chcielibyśmy jeszcze coś ciekawego Państwu fotograficznego zaproponować w Migawce. I już za chwilę będziemy mieli gościa.
Your tender kiss is so divine. Come into these arms of mine. Joy to my life you bring. In December, you're my breath of spring. Hey, baby. Come on, baby.
Przed chwilą w migawce omawialiśmy zdjęcia z 51. pleneru fotograficznego. Bardzo jeszcze raz dziękujemy wszystkim zaangażowanym zarówno z zamku, jak i też Państwu. Przecież ponad 100 osób przyszło, to już żeśmy podkreślali. Zdjęcia są na radioszczecin.pl/migawka, a na stronie www.piotrowskipaweł.pl są zdjęcia, jak łatwo się domyślić, Pawła Piotrowskiego. Postanowiliśmy zaprosić kolejnego gościa do migawki, tak żeby zmienić nieco nastrój, bo fotografowaliśmy architekturę, no zabytek można powiedzieć, to teraz, żeby zaproponować Państwu inny rodzaj fotografii. Pawle, jakie ty właściwie zdjęcia robisz?
Głównie uliczne, to znaczy fotografia uliczna to były moje początki. Teraz po prostu fotografuję, staram się tego nie szufladkować, jakoś mówić, że robię takie zdjęcia, a takich nie robię. Fotografuję to, co mnie interesuje, po prostu.
Ale to hasło fotografia uliczna, street fotografii, no to właśnie jest to, o czym chcielibyśmy dzisiaj w migawce porozmawiać.
Tak, bo to taka fotografia, która zajmuje coraz więcej osób. Z jednej strony sama technika fotograficzna, a z drugiej strony też no, ten moment, to ośmielenie się pójść w ludzi z aparatem, wyciągnąć ten aparat w miejsca, gdzie niekoniecznie no, należałoby fotografować. Jak sobie z tym radzisz? Jak ty podchodzisz do tego, że znajdujesz się raptem wśród obcych ludzi, no i tak bez pardonu ich fotografujesz?
A to może właśnie od razu dopytam, jak było za pierwszym razem, a jak później to przebiegało?
Szczerze nie pamiętam, po prostu w liceum miałem taki przedmiot jak fotografia. Jakoś te tematy, które tam były nam zadawane, do mnie nie docierały. Chciałem po prostu wyjść z aparatem, mieć z tego frajdę i tyle. Szczerze, nie zastanawiałem się nad tym, po prostu tak jak mówię, wychodzę z aparatem na ulicę, staram się dostrzec coś ciekawego, jakiś moment. Kiedyś to bardziej taki nastawiony na akcję, byłem pewną grę gestów, nie wiem, skojarzenia jakieś, różne płaszczyzny w mieście, jak się wzajemnie na siebie oddziaływuję. Dzisiaj troszeczkę inaczej patrzę na tą fotografię i bardziej interesuje mnie nastrój, światło, bardziej w tym kierunku podążam w chwili obecnej.
Kiedy ogląda się zdjęcia na twojej stronie, zauważyłem, że mocno kontrastowe są twoje fotografie. Lubisz takie ostre zestawienia, coś jest bardzo jasne, wyłania się z totalnego cienia. To jest właśnie ta gra, o której mówiłeś, prawda?
To znaczy tak, bo ja fotografuję zarówno w czerni-bieli, jak i w kolorze. I w czerni-bieli tak, mocno kontrastuję. Lubię, kiedy wszystko jest takie przejrzyste, gdzie jakieś, nie wiem, śmieci niemal z boku, czy coś, co mogłoby rozkojarzać, gdzie od razu uwaga widza, czy po prostu moja uwaga kieruje się tym, że skupią uwagę na najważniejszym elemencie i tyle. Natomiast fotografii kolorowej głównie fotografuję na slajdzie, chociaż przyznam się szczerze, że w ostatnim czasie mniej, ale głównie na slajdzie fotografuję i on ma po prostu taką charakterystykę, gdzie są bardzo kontrastowe. To jest Velvia czy Kodak VC. Ten obraz jest naturalny po prostu. Nie obrabiam tego w Photoshopie tak, żeby to wyglądało na mocne kontrasty. To od razu wychodzi z filmu.
Czyli tutaj jak gdyby narzucona formuła jest przez materiał, na którym fotografujemy, tak troszkę staromodnie, no bo dzisiaj w dobie fotografii cyfrowej ta obróbka zaczyna grać coraz większą rolę.
To znaczy tak, mam aparat cyfrowy i fotografuję też na cyfrówkach. Nie staram się rozgraniczać, to jest fotografia analogowa, cyfrowa. Jakich technik stosuję w obróbce cyfrowej? Podstawowych. Troszeczkę korekcja jakichś kolorów, zmiana kontrastu. To nie są rzeczy, które ingerują jakby w zdjęcie, nic nie doklejam. Zdjęcia są naturalne, szczere i to jest dla mnie najważniejsze.
A powiedz, ciężko jest znaleźć coś w mieście? Tak też od razu zapytam, prosto z mostu.
Wszystko od dnia, czasami ja to nazywam tak zwanymi dniami świra, gdzie mieszkam kawałeczek od Wrocławia i sobie myślę, a ładnie słoneczko dzisiaj świeci, to pojadę do Wrocławia, porobię sobie jakieś zdjęcia. Jadę do Wrocławia, dojeżdżam na miasto, a tu się okazuje, że pogoda się zmienia i do końca dnia już nie ma słoneczka, jest nieładnie. To wszystko zależy. Trzeba mieć dużo szczęścia i trzeba sobie wychodzić. Dobre zdjęcia trzeba sobie wychodzić.
O właśnie, to o te dobre zdjęcia streetowe tej fotografii ulicznej zapytamy po przerwie. My
my first meal with school lunch. Now I spit a 16 straight with no punch. Remember all for dinner, all we ate was Captain Crunch. Now we blow big notes on our way to brunch. Went from good fella to commissary slips. Now I got back up, man, every time I slipped. Never ever quit, I just kept on pursuing. Teacher always asked me, what was I doing? Scribbled in my notebook and never did homework. Low attention spans, guess these Adderall work. Rock Tommy Hill shirts, ones with the boat. Rock poor kicks way before we even used to have baby lungs choking when I. Nowadays makes a whole seven in a sitting. Remember back then, man, we thought we grown up. Rushing at a kid just to be grown up. Yeah. Rushing at a kid just to be grown up. Yeah. Whoever thought I'd be the greatest growing up. Yeah. Whoever thought I'd be the greatest growing up. I can eat a pound and skip 64 quotas. Burn up fire and drown drops of water. Son, I told ya, got them bangs like Goya. Gone up them, got me jumping off the sofa. Hotter than a hot pocket out the devil microwave. Model Disney begging just to be a nugget. Excited for garments like a tailor-made. And when he see me, man, they really in the Everglades. Every day, same-ish, me getting paid. Waking up new, it's me getting. Used to take bottle back, waitress bring the bottle back. Now they see me shining and they looking like a sour patch. Catch a heart attack, Newport South Pack, never blow bunk raps. But these bunk raps sewn up, whoever thought I'd be the greatest growing up. Yeah, rushing at a kid just to be grown up. Yeah, whoever thought I'd be the greatest growing up.
Migawka.
Wracamy po przerwie do rozmowy z Pawłem Piotrowskim, fotografik, który mieszka pod Wrocławiem i specjalizuje się, no tak można nieładnie powiedzieć, w fotografii ulicznej, czy też tej reporterskiej. To street photography, jak to się mówi, to jest ostatnio no, modne, powiedziałbym w taki sposób. Mnóstwo takich zdjęć się widuje, przede wszystkim w internecie. Ale Pawle, ja mam do ciebie takie dosyć trudne pytanie znowu. Jak odróżnić dobre zdjęcie, to street fotografii, od złego? No bo czasami mam takie wrażenie, kiedy oglądam te zdjęcia streetowe, że to bardziej są ukradzione kadry teleobiektywem gdzieś z daleka, które pozują na jakieś takie ukazanie czegoś, niż rzeczywiście są to dobre fotografie. Mam takie wrażenie, że bardzo trudno w tym nurcie czasami odróżnić zdjęcie dobre od złego.
Zdjęć ulicznych robionych teleobiektywem nie uważam za street photo. Dla mnie to jest paparazzi bardziej. Natomiast tak, zdjęcia uliczne, dobre zdjęcia uliczne, trzeba być blisko ludzi, czyli używać obiektywów szerokokątnych. Dobre przykłady fotografów ulicznych czy grupy uliczne, to może tak, ten boom na tę fotografię uliczną zaczął się już chyba 11 lat temu, powstał w Anglii taki Collective in Public i on skupiał wokół siebie fotografów ulicznych właśnie z Anglii, z Ameryki, z Australii. Tam są znane nazwiska, takie jak Grant Park z Magnum, czy Matt Stewart. Natomiast w Polsce działa taki kolektyw Unpost, którego oczywiście jestem członkiem.
Poczekaj, to Unpost, to chciałem ciebie spytać nieco później. Wróćmy do tej fotografii streetowej. Tak.
Co jest istotne w fotografii ulicznej? Być blisko ludzi, żeby zdjęcia były szczere, niepozowane i przedstawiały ładne momenty, sytuacje z życia. Co jest najważniejsze, bo ludzie to troszeczkę mylą, czy starają się jakoś mieszać ludzi. Ja tego nie robię. Podchodzę z szacunkiem do ludzi, których fotografuję. Oczywiście nie pytam się ich o zgodę, bo wtedy jakby cały ten czar, magia, czy cała sytuacja pryska. Natomiast ludzi, których fotografuję, traktuję z szacunkiem. Należy o tym pamiętać.
Z jednej strony estetyka fotografii, z drugiej strony takie ludzkie podejście do modeli, do tych osób, które fotografujemy. Ale to street photo to generalnie kojarzy się no, wielkie miasto, nieznajomi ludzie, my w tym tłumie fotografujemy, ale wśród twoich fotografii jest mnóstwo takich, nie chciałbym powiedzieć prowincji, no ale takich no, dalekich od wielkich miast. Z tego co wiem, to mieszkasz pod Wrocławiem. Jaka jest różnica pomiędzy takim fotografowaniem w takich małych społecznościach, a w takich kompletnie anonimowych, dużych miastach?
Powiem tak, bo zdjęcia uliczne wykonuję tak, trudno mi się określić zdecydowanie, ale mniej więcej gdzieś od 2006 roku takie moje początki. i wtedy ciągnęło mnie do miast, duże miasta, nie wiem, zaczynało się od Wrocławia, później Monachium, Londyn, takie sytuacje mnie bardziej interesowały, gdzie jest tłum, gdzie są ludzie, natomiast później się troszeczkę tym wszystkim zmęczyłem, tak, siadłem sobie w domu, wiem, żebym tutaj u siebie troszeczkę zdjęć porobił, bo szukałem na internecie jakichś zdjęć z minionych lat z gminy Dobruszyce i jest tego bardzo niewiele i powiem, no to może coś spróbuję i dla siebie zrobię. Zacząłem te zdjęcia robić tak przy okazji. Nie myślałem o tym, że to będzie jakaś seria zdjęć czy jakiś szerszy materiał, ale po pewnym czasie zacząłem to układać. Z kolegami rozmawiałem też. To jest już jakiś zestaw tych swoich zdjęć wioski i wrzuć na stronę. No i w końcu udało mi się złożyć seria Dobre Życie.
A jak sąsiedzi reagują na tą twoją pasję? No, biega sąsiad z aparatem po wsi, robi zdjęcia.
Znaczy gmina jest dość duża, to jest coś koło 6 000 ludzi rozsianych po kilku wioskach. W jednych wioskach byłam częściej, w innych troszeczkę rzadziej. Jak sąsiedzi reagują? Nie wiem, nie są oburzeni. Powiem tak, żyją swoim życiem i tyle.
A jakie jest twoje podejście do fotografowanych modeli, zwłaszcza na ulicy? No bo kiedy rozmawiamy o tych reportażach, to być może już wnikasz głębiej w temat, ale jeżeli rozmawiamy o fotografii ulicznej, no to jest ten pewien element zaskoczenia. Mówi się o tym uśmiechu, prawda, że do ludzi się trzeba uśmiechać. Nie wiem, jakie są twoje sposoby, patenty. Dobre podejście, w sensie pozytywne, o tym też już słyszeliśmy. Coś jeszcze do tego od siebie dodajesz, do tych takich klasycznych sposobów?
Przede wszystkim staram się zrobić zdjęcia tak szybko i tak skutecznie, żeby nie widzieli, że w ogóle to zdjęcie zrobiłem. Natomiast no, różne sytuacje były. Ludzie się czepiali o to, że mam aparat. Zazwyczaj ci, którzy po prostu zobaczyli mnie z aparatem, nie robiłem im nawet zdjęć, nie interesowałem się nimi, ale takie osoby najczęściej właśnie miały jakieś pretensje. Często jakiś uśmiech, komplement, udawanie, nie wiem, turysty, żeby nie zwracać na siebie uwagę.
Czysta socjotechnika.
Zadowolone, ale mówię, trzeba podchodzić do ludzi z szacunkiem, nie obrażać ich na zdjęciach i to jest moim zdaniem najistotniejsze, żeby później ludzie, którzy, nie wiem, opatrzą się takich zdjęć w internecie, gdzie ktoś jest pokazany w jakimś niekorzystnym świetle, bo jest pełno takich zdjęć w sieci, czy nie byli uczuleni, czy wyczuleni na to, że o, ktoś mi robi zdjęcie, więc na pewno chcę pokazać jakiegoś, nie wiem, notanta, czy w niekorzystny sposób po prostu.
Ja będę miał jeszcze pytanie o stronę prawną tego typu fotografii, ale to może po przerwie.
Więc z moją mamą mów.
Wracamy po przerwie do rozmowy z Pawłem Piotrowskim, fotografikiem spod Wrocławia, osobą, która lubi przyjechać do miasta i fotografować tak zwane street photography. A powiedz mi, jak kwestie prawne, to znaczy robisz komuś zdjęcie, sam mówiłeś przed przerwą, że najlepiej, żeby zrobić to tak szybko, żeby ktoś się nie zorientował, no ale uwieczniasz kogoś, jak to jest z tymi prawami, to jak to rozwiązujesz, jak sobie z tym radzisz?
No tak jak mówiłem wcześniej, ja staram się nie pokazywać ludzi w negatywnym świetle. Nikt jeszcze do mnie się nie zgłaszał, nie mówił, że chce, żebym usunął jakieś zdjęcie z sieci, nie miał żadnych problemów, to znaczy nie robił mi żadnych problemów. Kwestie prawne, znaczy to jeszcze kwestia jest tego, jak to rozpatrują ci prawnicy, ale no jestem w stanie przyjąć wszystko z godnością. Jeśli ktoś nie chce, będzie miał jakieś roszczenia, proszę bardzo, mogę mnie zamknąć. Ja zdjęcia będę robił, bo lubię, to jest moja pasja.
A jakieś takie fotograficzne marzenie, w jakim mieście ludzi na ulicach chciałbyś sfotografować?
No podróże. Im więcej miast, tym lepiej. Miast, miejsc po prostu, czy krajów, bo mówię szczerze, miastem jestem troszeczkę zmęczony, bardziej interesują mnie teraz ludzie niż przestrzeń. No może nie będę oryginalny. Tokio, Sydney, Nowy Jork, tak, z tych takich dużych miast. Chciałbym jechać na Jamajkę, na Kubę. Mówię, jest pełno miejsc na świecie.
No i Dobroszyce.
Jeszcze mnie nie było. No i oczywiście tak, gmina Dobroszyce. Tutaj się świetnie czuję. Jestem u siebie.
Wspominałeś o tym, że należysz do kolektywu fotograficznego Unpost. No i mieliśmy o tym porozmawiać. No to posłuchajmy. Czemu to właściwie służy? Po co jest to tobie potrzebne? Pamiętając o tym też, że słuchają migawki osoby, które dopiero wchodzą w fotografię i być może dopiero się zastanawiają, cóż to takiego ten kolektyw fotograficzny jest i po co on właściwie?
Unpost to była inicjatywa mojego kolegi Damiana Chrobaka. On mieszka w Londynie. Też zajmuje się fotografią uliczną. Padł na pomysł, żeby stworzyć taką grupę, która będzie właśnie poruszała tematykę tej fotografii ulicznej, żeby promować polskich fotografów. Cała inicjatywa jakby to było Damian Chrobak i Zbyszek Uszowy. Później Damian się odezwał do mnie i zapytał się, czy znam parę osób, które chciałyby wejść w temat. Powiedziałem, że ja z chęcią się tego podejmę. Tam zaproponowałem jeszcze paru kolegów, m.in. Tomka Lazera ze Szczecina, Michała Adamskiego, Poznania. Dlaczego ta grupa? Przede wszystkim, że w grupie jest raźniej. Lepiej jest promować siebie i fotografię, ale Antus powstał nie tylko dlatego, żeby promować nas i tylko nas. Wyszliśmy z taką inicjatywą, że chcemy dać tym ludziom więcej. Chcemy pokazać, że street photo to nie jest zjawisko, które powstało w ciągu ostatnich paru lat. I to, że ta fotografia istnieje praktycznie odkąd wynaleziono fotografię. Tak jak mówiłem, skupiamy się na polskich fotografach i chcemy jakby dotrzeć do świadomości szerszego grona ludzi tą fotografią uliczną. Założyliśmy taki dział Pionier, udało nam się pozyskać paru znanych polskich fotografów, którzy właśnie fotografowali na ulicy, czy zrobili tam reportaż, czy dokument. Jest tam Tadeusz Rolkę, jest Włodek Kniewski, jest też Tomasz Tomaszewski, jako pionier, który używał jeden z pierwszych kolorowych fotografów, jest Bolesław Augustis, który to jest piękna historia, prawie tak jak Vivian Mayer, której zdjęcia przez przypadek zostały odkryte. Podobnie właśnie z Polakiem Augustisem było, tak że mówię, promujemy siebie, ale promujemy polską fotografię i bawimy się troszeczkę w taką archeologię tej fotografii polskiej ulicznej.
Migawka.
Po przerwie wracamy do rozmowy z Pawłem Piotrowskim. Jakie twoim zdaniem to jest dobre zdjęcie?
Czy tak takie w ogóle jest?
Tak w ogóle. Czego ty szukasz na fotografii? Także innych twórców.
Znaczy tak, może inspiracje moje, bo pierwsi jakby tacy mistrzowie fotografii to był Elliot Erwitt. Też nie będę chyba zbyt oryginalny. Urzekło mnie fantastyczne poczucie humoru, jakim obdarzał mnie swoimi fotografiami Erwitt. Takie zdjęcia chyba lubię najbardziej. Proste, z poczuciem humoru.
Istnieje takie pojęcie jak inteligencja obrazu. Jak według ciebie, jak wiele obraz powinien mówić, jak wiele powinien nie dopowiadać, żeby zostawić tą przestrzeń dla widza?
Tak mówi się, że dobre zdjęcie wystarczy na 1000 słów. Tak wielu powtarza. To zależy, bo do niektórych zdjęć tekst jest praktycznie niepotrzebny poza opisem danego miejsca i roku wykonania. Natomiast niektóre zdjęcia potrzebują już troszeczkę więcej opisu, żeby móc nakreślić widzowi, jaka jest, nie wiem, idea czy okoliczności powstania. Także to też jest skomplikowane. Tutaj nie można uśredniać, nie można mówić, że tak jest okej, a tak nie. To zależy od danego zdjęcia, czy danej serii zdjęć zestawu.
Na koniec ciebie pytając o trudną sztukę wyboru fotografii. Oglądając twoje zdjęcia, to często wydaje się tak na pierwszy rzut oka, że to jest taki zwykły obrazek i dopiero studiowanie tego ujęcia, studiowanie całego kadru, zwrócenie uwagi na różne detale, szczegóły, drobiazgi, jak gdyby naprowadza na twój zamysł, pomysł. Zastanawiam się, jak ty do tego podchodzisz, jak wybierasz, bo wiemy też z doświadczenia często, kiedy ktoś przychodzi na nasze plenery fotograficzne, my później każemy słuchaczom, uczestnikom przysłać do nas 9 zdjęć i osoby mówią tylko 9, a ja mam tyle fajnych zdjęć, a muszę wybrać tylko 9. Jak ty wybierasz te swoje zdjęcia, które później pokazujesz światu?
Zdjęć robię, staram się robić niewiele, tyle ile potrzeba. Nie robię zdjęć seriami, bo nie jestem fotografem sportowym, który na meczu musi złapać dokładnie ten moment, w którym piłka przechodzi za linię bramkową.
No ale wiesz, patrząc na twoje zdjęcie, to czasami mam takie wrażenie, że uchwyciłeś dokładnie ten moment, że ta poza jest tej osoby jest taka, poza innej osoby jest taka, ręka uniesiona w górę, nie wiem, ręka uniesiona w dół, to jest też takie wrażenie, jakby to było trafione w punkt.
No, trzeba mieć dobry timing, tak?
Łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić.
Jaką mogę mieć poradę dla innych? Trening czyni mistrza, chociaż siebie za mistrza nie uważam, ale im więcej sobie ludzie wychodzą z kilometrów na ulicach, czy gdzieś w jakiejś przestrzeni, gdzie są ludzie, tym lepsze zdjęcia będą robić. Nic nie przychodzi od razu. Też miałem trudne początki z fotografią.
Jakieś plany? Co w najbliższym czasie? Masz już coś określone, czy na razie to wszystko tak troszeczkę spontanicznie?
Chciałem się jeszcze bardziej skupić na mojej miejscowości, na takich mikroświatach. Chciałem właśnie porobić troszeczkę takiej fotografii pozowanej, portretowej, już na określone tematy, chociaż w dalszym ciągu oczywiście kontynuuję tą serię Dobre Życie w niepozowanym stylu.
Czyli co? Czekamy na kolejne prace twoje na stronie www.piotrowskipaweł.pl. Bardzo dziękujemy za tę wizytę w Migawce. No i mam nadzieję, że spotkamy się kiedyś na przykład w Szczecinie na twojej wystawie. Myślę, że byłoby przyjemnie.
No, jeśli ktoś mi zaproponuje, bardzo byłoby mi miło.
I tym optymistycznym akcentem dziękujemy jeszcze raz, skłaniamy się do usłyszenia.
Dziękuję ślicznie.
set or never go down. The competition commenced to step down. Those involved are pushing all the souls down and see that the soul's got a new sound. Dance until you find yourself a new part. If you don't, then I'll give you the true part. When received, you see that we're a small part of a new way that's no part at all.
Rozmowa z gościem to przed chwilą, a jeszcze wcześniej w Migawce rozmawialiśmy o 51. plenerze fotograficznym, omawialiśmy zdjęcia wybrane. Sporo nowych osób widzieliśmy na naszym plenerze, jeszcze nie wszyscy przysyłają zdjęcia. Drodzy Państwo, prosimy się nie bać, śmiało, zasady są proste, jasne, zawsze 9 ujęć, szczegóły na naszej stronie radioszczecin.pl/migawka. Sporo nowych osób, no i też sporo osób, które uczą się jeszcze fotografii, dlatego też czas już w Migawce na kącik dla początkujących. W zeszłym tygodniu obiecaliśmy drugą część rozmowy o szumach, o tym, co się dzieje, kiedy podbijamy ISO naszej matrycy, czyli czułość naszej matrycy. Odsyłamy na naszą stronę, aby odsłuchać sobie pierwszą część naszej rozmowy.
To uporządkujmy troszeczkę. Generalnie te szumy pojawiają się z dwóch niejako okazji. Pierwszą taką sytuacją jest to, kiedy tu dość długo naświetlamy daną scenę, gdzie ekspozycja trwa 2, 3, 4 i więcej sekund. Wtedy ta matryca zaczyna szumieć chociażby z tego powodu, że w momencie robienia zdjęcia podłączamy do niej prąd. Gdy podłączamy do niej prąd, ona zaczyna się grzać. Gdy zaczyna się grzać, pojawiają się te wszystkie niedoskonałości. Tym samym niektóre piksele świecą się jaśniej bądź kolorowo i ten obraz się degraduje. To była pierwsza sytuacja. Drugą sytuację mamy wtedy, kiedy chcemy użyć normalnego czasu naświetlania, załóżmy takiego, którym możemy fotografować z ręki. Sposobem, żeby wykonać taką fotografię, jest podbicie ISO. I wtedy szumy pojawiają się samoistnie. Mówiliśmy o tym w poprzedniej audycji, że przy wyższym ISO te szumy są w sposób naturalny większe. Jak pozbyć się szumów w przypadku długich czasów naświetlania? W wielu lustrzankach jest taka opcja, gdzie możemy włączyć automatycznie to odszumianie, gdy tylko aparat wykryje, że czas naświetlania jest na przykład powyżej 2,5 sekundy, włączy odszumianie pliku. Jak to działa? W tym przypadku aparat robi dwa zdjęcia. Jedno to jest to, które chcieliśmy właśnie wykonać, a drugie zdjęcie z zasłoniętym obiektywem. No w cudzysłowie zasłoniętym, on sobie po prostu nie otwiera migawki, a zapisuje to, co widzi matryca. Wtedy na tym zdjęciu z zasłoniętym właśnie obiektywem pojawiają się te szumy, te jasne punkty, kolorowe punkty i możemy w bardzo łatwy sposób odjąć je od tych szumów, które są na właściwej fotografii.
Przy czym tutaj myślę warto zaznaczyć, że chodzi o taką funkcję odszumianie przy długich czasach, bo możemy też na przykład do JPEG-ów ustawić samo odszumianie w aparacie. Tego nie polecamy, bo chcielibyśmy, żeby Państwo robili RAWy i odszumiali w cyfrowej ciemni. Natomiast odszumianie przy długich czasach, tej funkcji w programie, zdaje się, Arturze, nie zasymulujemy, tak?
No bo aparat musi zrobić dwa zdjęcia. Jeżeli my zrobimy tylko jedno, to brakuje nam tego zdjęcia wzorcowego, na którym były tylko same szumy i ciemna klatka i tym samym nie mamy informacji, jak odjąć te kolorowe piksele czy te rozjaśnione punkty na naszym zdjęciu. Dlatego jest to niezwykle istotne, ustawić w aparacie tą opcję, żeby przy długich czasach naświetlania w sposób automatyczny się włączało odszumianie. Uwagę zwraca też taki fakt, że wiele osób zauważy, że czas zapisywania zdjęcia znacznie się wydłuża. No nie zapominajmy, że musimy wykonać kilka operacji. Po pierwsze, nie jedno, a dwa zdjęcia.
Przy czym to automatycznie aparat robi to zdjęcie za nas tutaj, żebyśmy też nie stresowali naszych słuchaczy.
Naturalnie, tak. To jest automatyczna funkcja aparatu. No aparat musi zrobić te dwa zdjęcia, no musi je jeszcze połączyć i odjąć te szumy i finalnie zapisać nam jednego RAWa. Że fotografowanie właśnie z włączonym trybem odszumiania wymaga cierpliwości, wymaga troszeczkę więcej czasu niż normalnie, aczkolwiek efekty są bardzo zadowalające.
Raz ustawić w aparacie i zapomnieć, tak żeby było włączone.
Dokładnie tak, z tego co pamiętam, to w większości aparatów jest to domyślnie włączone, nie ma problemu, aparat sam wie, kiedy używamy długich czasów naświetlania i w tym momencie włącza tą funkcję. Ta druga funkcja, o której powiedziałeś, odszumiania, w aparacie owszem są takie algorytmy, które potrafią odszumić nam zdjęcie, które jest wykonane przy wysokich czułościach. Możemy to ustawić, kiedy zależy nam na tym, żeby uzyskać zdjęcia ad hoc, od razu potrzebujemy jakiegoś JPEG-a, którego natychmiast mamy wysłać, no to wtedy rzeczywiście może lepiej go odszumić już na tym etapie i wysłać i zdjęcie będzie wyglądać na pewno lepiej, na pewno ciekawiej. Nie jest to łatwy proces, bo razem z tym odszumianiem wszystkie drobne szczegóły również się rozmywają i powstaje taki troszkę efekt akwareli, dlatego tutaj z tym parametrem no bardzo ostrożnie. Należałoby też przypomnieć, co należy robić, żeby jednak unikać tych szumów. Pierwsza rzecz, ISO. Na pewno niższe ISO jest bardziej korzystne z punktu widzenia szumów niż wysokie ISO. Druga rzecz, niedoświetlenia. Uważajmy na niedoświetlenia, bo zdjęcie niedoświetlone w tych niskich światłach czy w cieniach zachowuje się tak, jakbyśmy je robili na bardzo wysokim ISO. Tam te szumy wychodzą najbardziej, na niedoświetlonych partiach obrazu widać je bardzo mocno. Włączajmy odszumianie to do długich czasów, bo to na pewno bardzo pomaga i nie da się już potem zasymulować go w programach graficznych. I to z grubsza tyle. Te rzeczy to jest jak gdyby elementarz dbania o to, żeby pliki były najwyższej jakości. No nieraz rzeczywiście nie unikniemy sytuacji, gdy musimy fotografować, czy przy wysokim ISO, czy na długich czasach. Jeżeli chodzi o wysokie ISO, bardzo pomaga doświetlenie sceny na przykład lampą. Jeżeli doświetlimy scenę lampą błyskową, to wydawałoby się mało istotnych elementach sceny, pojawi się więcej światła, tym samym mniej szumów i ogólnie obraz będzie wyglądał dużo, dużo lepiej. Nie bójmy się tego, praca z lampą też jest ciekawym sposobem fotografowania. Ja myślę, w którejś z audycji też powiemy o tym, jak równoważyć światło zastane światłem lampy błyskowej, bo to bardzo ciekawa metoda fotografowania.
I myślę tyle na temat szumów. No niestety nie będziemy w stanie omówić tutaj i podpowiedzieć Państwu w tej audycji, jak odszumieć w programach graficznych przy wywoływaniu RAW-ów, bo to by można było książkę napisać, po prostu nie mamy na to czasu. Na pewno wiele ciekawej wiedzy jest w internecie, polecamy naturalnie, polecamy siebie, czyli Radio Szczecin.pl / migawka. Tam zdjęcia z 51. pleneru, można do nas pisać na migawka@radioszczecin.pl i słyszymy się za tydzień po godzinie 10 w Radiu Szczecin.
Let me go.